Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym posiedzeniu Komisji Komunalnej. Dzisiejszymi tematami są informacje o realizacji wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku oraz sprawy bieżące. W pierwszym punkcie prosiłbym tutaj skarbnika o omówienie realizacji planu za pierwsze półrocze. Proszę.
Sprawozdanie z budżetu za wzór lat ubiegłych zostało Państwu przekazane do końca sierpnia i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdania wynika, że dochody za pierwsze półrocze zrealizowały się w 56%, przychody w 42%, wydatki w 36% i rozchody, czyli spłaty kredytów w 48%. Za chwilę to omówię bardziej szczegółowo. Budżet w stosunku do planu pierwotnego zwiększył się o ponad 2,5 miliona złotych. Najczęściej były to zmiany spowodowane z tym, że wprowadzaliśmy zadania, które nie zostały zrealizowane w 2017 roku i one w ramach takich wydatków niewygasających, można powiedzieć, zostały wprowadzone do roku 2018. I druga rzecz to jest zwiększenie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych poprzetargowych. I tu największe zmiany w tych zadaniach, gdzie największe kwoty były zwiększane, to jest modernizacja ulicy Górnej w Brzeźnicy 576 tysięcy, dodatki na wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, to jest akurat finansowane z budżetu państwa, prawie 400 tysięcy, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzywniku 328 tysięcy, wsparcie rodziny, to jest nowe zadanie, które jest realizowane przez GOP, tak zwany dodatek 300+, 227 tysięcy, dotacji na przedszkola 127 tysięcy, zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości 125 tysięcy. Te mniejsze kwoty, tak naprawdę większość tych zadań było przedmiotem dyskusji czy uchwał Rady Gminy, to nie będę ich w sposób szczegółowy omawiał, chyba że będą pytania. I podobnie, jeżeli chodzi o realizację dochodów i wydatków, to też chciałbym się skoncentrować na tych dochodach, które się nie realizują, bądź które się realizują ponad plan. Te, które się realizują zgodnie z planem, są takie standardowe, to bardzo krótko mówię, albo w ogóle, chyba że będą pytania, podobnie z wydatkami. No i od początku, jeżeli chodzi o dochody bieżące, zrealizowały się w 57%. Wynika to głównie z tego, że otrzymujemy w pierwszym półroczu 7 części subwencji oświatowej, bo tam jedna część subwencji jest przyznawana na wypłatę 13 pensji, tu dlatego jest wyższa realizacja. Dochody majątkowe, wykonanie tylko 10%, ale to wynika z tego, że one się zrealizują dopiero po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych, czyli po rozliczeniu na przykład drogi w Strzygniku, czy po wybudowaniu placów zabaw w Gamowie i w Rudniku. I tamte środki dopiero po rozliczeniu wpłyną do nas do gminy. Aczkolwiek zakładamy, że te dochody zarówno po stronie tych dochodów bieżących, jak i majątkowych zrealizują się zgodnie z planem. Teraz do konkretnych pozycji tych dochodów w skrócie. 142 tysiące jest zaplanowane na dotacje na modernizację drogi do Strzygnika. Zadanie jest po podpisaniu umowy i w trakcie jakby przekazania do realizacji już plac budowy, że tak powiem, został przekazany do firmy i po zakończeniu zadania otrzymamy pewnie dofinansowanie z KOGR-u. PRD. Jeżeli chodzi o te dochody takie podatkowe, to ponad plan zrealizowały się dochody z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu. Chodzi tu przede wszystkim o rentę planistyczną i opłatę za zajęcie pasa drogowego. To się zrealizowało ponad plan. Wprowadzamy to na najbliższej sesji do planu dochodów. Jeżeli chodzi o te kategorie zwrotów z funduszu, zwrotów wydatków z funduszu sueckich za rok 2017, to 59 tysięcy i 8 tysięcy. To na dzień dzisiejszy te dochody już zostały zrealizowane, czyli wydatki zostały rozliczone i przyjęte przez Śląski Urząd Wojewódzki. Dotacja z WPOŚ-u to też już otrzymaliśmy, to jest zwrot wydatków poniesionych w roku 2017, chodzi o budowę kotłowni gazowej w Rybniku. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to tutaj jest wyższa realizacja dochodów z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej i świadczeń usług opiekuńczych, ale wyższa realizacja dochodów nie wynika z tego, że pobieramy więcej, tylko zmienił się sposób księgowania tych dochodów, bo wcześniej w księgowości GOPS-u było to księgowane na zasadzie zmniejszenia wydatków. Prawidłowo jest tak, że najpierw to powinno być księgowane jako dochody, a później zwiększenie wydatków. To też taka zmiana budżetu jest na najbliższą sesję przygotowywana. Dotacja z funduszy z Powiatowego Urzędu Pracy na pracę społecznie użyteczną. Te dochody też wprowadzamy na najbliższej sesji zgodnie z przyjętym porozumieniem. Dotacja z WFOŚ-u na kotłownię gazową, to już mówiłem, to już otrzymaliśmy. 8 tysięcy otrzymaliśmy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy. Wartość tej umowy czy tego opracowania wynosiło 10 tysięcy. Napisaliśmy wniosek o dofinansowanie tego ze środków WFOŚ-u i WFOŚ w 80% to zrekomendował, także to są dochody nasze. Jeżeli chodzi o te siłownie w Gamowie i placy zabaw, znaczy siłownia w Rudniku, a siłownia i plac zabaw w Gamowie, to po zrealizowaniu tych zadań, zadania mają być zrealizowane do 20 października bodajże, będziemy rozliczać i pewnie otrzymamy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. I to wszystko, jeżeli chodzi o dochody, tak jak Państwo już widzieliście, dochody realizują się zgodnie z przyjętym planem. Jeżeli chodzi o wydatki, to tak podobnie, przynajmniej w zakresie wydatków bieżących, bo stopień realizacji to jest 47%, zbliżony do liniowego. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to tylko 4%. To wynika z harmonogramu realizacji pewnych zadań inwestycyjnych, bo część zadań, już Państwo też wiecie, do końca czerwca jeszcze nie były zrealizowane czy zafakturowane, na dzień dzisiejszy już są zrealizowane i zafakturowane. Niektóre zadania, jak to budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu, to jest w trakcie przygotowywania dokumentacji, ogłaszania przetargów, to o tym będziemy dopiero decydowali na najbliższej sesji. Ja trochę więcej o tym zadaniu jeszcze powiem, jak dojdziemy do konkretnych zadań. I tu podobnie jak, może jeszcze trochę statystyki. Statystyka się jakby nie zmienia. Największym działem, w którym wydatkujemy środki, to jest dział oświata i wychowanie, bo 35,6%. Podskoczył nam udział procentowy wydatków na transport i łączność, czyli na drogi, bo 16% ponad. To wynika z tego, że realizujemy kilka dużych inwestycji w porozumieniu z powiatem, jak choćby droga z Ligoty do Grzegorzowic, jak Górna Brzeźnicy, jak choćby droga w Kamowie. I to wpływa na taki dosyć duży stopień w realizacji wydatków, jeżeli chodzi o transport i łączność wydatków ogólnych. Jeżeli chodzi o oświatę, to temat jakby się nie zmienia i to, co mówiliśmy na temat finansowania oświaty w kwietniu tego roku po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej, to się nie zmieniło. Niestety, bo wygląda to na dzień dzisiejszy tak, że wydatki na funkcjonowanie oświaty z wyłączeniem przedszkoli, bo przedszkola są zadaniem własnym gminy, to te wydatki wynoszą 7,5 miliona. Wysokość subwencji oświatowej to jest 6 milionów 350 tysięcy. Dochody osiągane przez te jednostki oświatowe 228 tysięcy. Czyli gmina dopłaca, czy planuje dopłacić, bo to jest jakby symulacja do końca tego roku, kwotę 944 tysiące. I to, co już też mówiłem na komisji wczorajszej, w momencie, gdy korygowaliśmy wysokość tej subwencji, to w tym roku stać nas było, albo mieliśmy z czego dołożyć na funkcjonowanie tej oświaty, bo te wolne środki, które nam zostały z lat poprzednich, z tytułu niezrealizowanych częściowo wydatków bieżących i ponadplanowej realizacji dochodów, zostały, bo musiały być przeznaczone na pokrycie tej dziury w finansowaniu oświaty. Ja nie wiem, czy nadwyżka budżetowa za 2018 rok też się zrealizuje, a jeżeli już, to raczej nie w takiej wysokości. I jeżeli poziom kosztów na funkcjonowanie oświaty się nie zmniejszy, a subwencja oświatowa się utrzyma na podobnym poziomie, no to będziemy mieli problem taki, że następnych latach też należy się spodziewać konieczności zwiększania czy tam dopłacania do tej subwencji oświatowej na wydatki oświatowe w takich granicach około milionowych, co nie mówię, że przekreśla, ale bardzo mocno ogranicza możliwość realizacji inwestycji i remontów w gminie.
No ale troszeczkę myślę, tu jest taki scenariusz trochę szary, szaro-ciemny. Myślę, że jak zostaną te prognozy, odpowiednie współczynniki przyjęte, no to no zawsze coś dopłacamy do tej oświaty, ale miejmy nadzieję, że to gdzieś się tam zamknie w znacznie mniejszych kwotach. Tak?
W poprzednich latach nie dopłacaliśmy prawie nic do oświaty, albo dopłacaliśmy na poziomie 100 tysięcy, to można powiedzieć, że no, to jest nic, bo to choć 6 czy 7 milionów na oświatę, to jest znikomy procent. Aczkolwiek to są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że sposób finansowania zadań oświatowych wynika z rozporządzenia ministra edukacji, które jest dopiero podawane w grudniu. Druga rzecz jest taka, że w tych szkołach mamy taką liczbę uczniów i tak zdeklarowanych, jak są zdeklarowani. Mówię o nauczaniu języka niemieckiego i jeżeli te statystyki zostaną zachowane na podobnym poziomie, to ta subwencja nie będzie wyższa, bo czasami większa liczba uczniów uczęszczających do klas niemieckojęzycznych wcale nie oznacza, że wysokość subwencji oświatowej będzie wyższa, wręcz jest odwrotnie i o Państwu, nie wiem, czy na Komisji Komunalnej, czy na Oświatowej na pewno przedstawiałem i dochodzimy do takiej trochę absurdalnej sytuacji, że wysokość subwencji oświatowej dla szkoły w Rudniku jest wyższa jak subwencja oświatowa dla szkoły Grzegorzowica, a Grzegorzowica liczba uczniów jest znacznie wyższa w szkoły w Rudniku. Że nie zawsze więcej uczniów w poszczególnych kategoriach wagowych oznacza wyższą kwotę subwencji. Jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to no tak, nie ma możliwości prawnej wskazywania czy wywierania presji, czy możliwości kształtowania tego, co nauczyciele czy rodzice deklarują w ilości uczniów, którzy uczęszczają lub korzystają z tej nauki języka niemieckiego, ale na ostatnim spotkaniu z dyrektorami, to już też z tym się tam konsultowałem, powiedziałem, że będę chciał przygotować projekt budżetu na rok 2019 w taki sposób, żeby Państwu przedstawić wysokość budżetu dla poszczególnej szkoły, bo przedszkola jakby mijamy, one nie są subwencjonowane, wykażemy w takiej kwocie, jak wynika z subwencji oświatowej. Czyli tak jak nauczyciel, tak jak dyrektor wykaże wysoką wielkość uczniów, czy ilość uczniów w poszczególnych wagach, takie kwoty chciałbym zaproponować do projektu budżetu na rok 2019, bo tak będzie można to już zasumulować po złożeniu tych informacji w ramach systemu informacji oświatowej, bo to do 30 września dyrektorzy składają. Na podstawie tych danych jestem w stanie mniej więcej zasymulować wysokość tej subwencji oświatowej. I takie będą nasze propozycje, żeby takie projekty budżetu dyrektorzy otrzymali, bo jeżeli w taki sposób wykazują dane, to takie konsekwencje finansowe też powinny gdzieś tam być przenoszone. I to działa i na plus, i na minus. To mamy takie pozytywne, w sensie menedżerskim, doświadczenia z tymi szkołami dotowanymi, bo oni w sposób taki elastyczny, powiem, dostosowują się do tego, w jaki sposób ta subwencja jest dzielona i jak następuje podział tej kwoty subwencji oświatowej. Czy to się uda i czy to będzie miało generalnie sens taki finansowy, nie wiem, aczkolwiek chodzi mi też o to, żeby była świadomość zarówno radnych, jak i mieszkańców, że wysokość wynikająca z subwencji oświatowej na daną szkołę to jest tyle. A jeżeli będzie konieczność dołożenia, możemy utworzyć w budżecie gminy rezerwę oświatową w dużo wyższej kwocie. Jeżeli będzie taka wola rady czy wójta do tego, żeby dokładać ponad tą wysokość subwencji oświatowej, to wtedy oczywiście będzie można to dokładać, ale zacząłbym od takiego punktu, żeby w sposób czytelny pokazać, ile otrzymujemy subwencji i dyrektorzy, jako ci menadżerowie tych jednostek też powinni się dostosowywać do tego, co otrzymują w tych projektach budżetu. Jeżeli chodzi o pozostałe
wydatki... Jedno pytanie bym mógł, bo może Pan Prokurator nie wypłaczy, to już wcześniej nie wiem. Czy zakłada Pan taką sytuację teoretycznie, czy zakłada? Czy może się zdarzyć jakaś placówka X strefa, gdzie... Co Pan w tej chwili proponuje? To jest generalnie słuszne, jako radny się z tym wygląda. Jako radny. Natomiast czy może być taka sytuacja, że w jakiejś placówce zabraknie z tych wyliczeń w budżecie, jaki przypada, to co Pan mówi, pieniędzy na pensję pracowników.
No to odpowiadając, nie oszukując,
tak. Ustawa do mojej rozporządzenia ministra podwyżka, tak, no. Wie Pan co?
Tak, wiem. Nie oszukując, na dzień dzisiejszy, gdybym budżet na przykład szkoły w Grzegorzowicach, bo tam mamy największe wahania, w Lublinie zresztą też minimalne są, ale największy ten dołek zrobił nam się w szkole w Grzegorzowicach, gdybym chciał na dzień dzisiejszy dostosować budżet szkoły w Grzegorzowicach, to musiałbym wyciąć z tego budżetu 400 tysięcy i to jest niemożliwe na dzień dzisiejszy. Ja nie twierdzę, że jeżeli ta sama sytuacja pojawi się w 2015 roku, że nie trzeba będzie tam dodać tych 300 czy 400 tysięcy. Tylko chciałbym to pokazać. Już w projekcie budżetu, że dyrektor dostaje do dyspozycji tyle, ile wynika z metryczki subwencji oświatowej, tworzymy rezerwę oświatową, na przykład na to, co nam wychodzi, że tyle należałoby dodać, ale tam wtedy powinniśmy mieć już pełną świadomość, że dokładamy do tej szkoły kosztem czegoś. Bo dokładanie do oświaty, jeżeli miałoby się utrzymać na podobnym poziomie jak w tym roku, no, cudów nie ma, będzie polegało na tym, że będziemy musieli to robić kosztem zadań inwestycyjnych. I być może trzeba będzie dojść do takich scenariuszy, że w tych miejscowościach, gdzie te szkoły mają dalej funkcjonować, może te nakłady inwestycyjne miały być mniejsze, nie wiem. To Państwa decyzja będzie, czy przyszłej rady, przyszłego wójta, ale ja mówię o statystykach i no te kwoty nie kłamią. To, zresztą za chwilę będziemy mówili o kolejnym zadaniu, znaczy jednym z większych zadań inwestycyjnych, albo największym w tej kadencji, Jastrzębie. No i tam też sytuacja finansowa będzie wyglądała tak, że trzeba będzie jeszcze pewnie za tej kadencji podjąć decyzję taką, która będzie dość mocno ograniczała możliwości inwestycyjne tej gminy i to nie w czasie najbliższej kadencji, tylko w czasie najbliższych 3 albo 4 kadencji. Bo takie kwoty wychodzą nam na dzień dzisiejszy z kosztorysów inwestorskich, które mamy na tym zadaniu, ale to do tego dojdzie.
Czyli, bo ja, żeby Pan rozumiał, o co idzie, ja tutaj nie staram od wyrzutu, bo ja podobnie wziąłem już tyle lat temu i przewidywaliśmy obaj, bo mówicie, że do takiej sytuacji może dojść. Chociaż nie spodziewał się aż tak z czarnego scenariusza, ja w każdym razie nie, Pan chyba też nie. I założenie na pewno jest z punktu widzenia, szczególnie kogoś, kto opinuje finansów gminnych, słusznie, nie ukrywam. Natomiast dlatego zadałem takie pytanie, czy przekłoży się to nie tylko na remonty, zakupy, środki elektryczne i dalej, bo to można tylko zapomnieć mi tego, co tak, ale również na finansowanie wypłat i pensji nauczycieli.
No ale rozumiem,
że... Ale decyzja jest strategiczna i będzie po stronie Witali dalej.
No, że to jest to pokazanie, po prostu wskazanie tam, gdzie ewentualnie może brakować tej subwencji, że nie, to jest nie tak jak teraz, że jest to po prostu normalność, że to będzie dotowane, no bo na pewno nikt bez wypłaty nie pójdzie do domu, ale pokazać, że jednak jest ten problem już na początku. No dobrze, to...
No, trochę tak to jest w tych naszych szkołach, mówię, czy to dobrze, czy źle, ale... Kierownicy jednostek samorządowych są przyzwyczajeni do innego sposobu jakby patrzenia na finanse tych jednostek niż szkoły dotowane. I w przypadku tych szkół dotowanych inaczej są przeliczane te wynagrodzenia i inaczej dyrektor dostosowuje.
Ale są też inne zasady, inne możliwości.
Ale tam kierownik czy dyrektor analizuje w sposób bardzo szczegółowy to, w jaki sposób jest naliczona subwencja oświatowa. Nasi dyrektorzy dotychczas tego nie robili. I ta moja propozycja wynika tylko i wyłącznie z tego, żeby pokazać Państwu w sposób już taki czytelny, bo my też to robimy na zasadzie tych analiz takich, które były przedstawiane do Komisji Oświaty, jakie są wydatki na poszczególną jednostkę, ile gmina wypłaca. ale ta informacja tak naprawdę bardzo często kończy się u nas na Komisji Oświaty, dyrektor też się z nią zapoznaje i widzi, ale nie przekłada się to wprost na ten projekt. Możemy zacząć od tego projektu i pewnie Panie Stefanie, że no, nie da się zredukować wydatków w tych jednostkach oświatowych z dnia na dzień, ale chciałbym pokazać wtedy taką sytuację, że widzimy, subwencja oświatowa wyniosła tyle i Rada może nie z premedytacją, ale z pełnym, jakby z pełną świadomością podejmuje decyzję o tym, żeby dopłacić do finansowania, do funkcjonowania poszczególnej jednostki kwotę 200 tysięcy.
Jedną szkołę dotować o większą kwotę, drugą szkołę dotować mniejszą.
Docelowo może dobrze by było, żeby się udało tak dostosować, nie wiem, finansowanie tej oświaty w taki sposób zmobilizować też tych dyrektorów, żeby sami starali się pozyskiwać taką liczbę uczniów, jaka jest najbardziej słuszna ze względu na sposób naliczania subwencji oświatowej i w takim kierunku gdzieś tam iść. Nie? To też powinno działać motywująco na przykład na szkołę w Rybniku, gdzie mamy wolne moce przerobowe i mogłoby tam więcej uczniów uczęszczać do tej szkoły, a no z jakichś tam powodów nie uczęszcza. Może się uda wypracować taki scenariusz, że dyrektor będzie w stanie, znaczy będzie mógł odczuć to, że w przypadku pozyskania jednego ucznia do budżetu, znaczy do tej szkoły, jego budżet zwiększy się na przykład o 5 tysięcy w skali roku. I to jest dla niego wymierna korzyść. I trochę w tym kierunku chciałbym zmienić sposób myślenia dyrektorów jednostek oświatowych, że to rzeczywiście jest tak, że ten pieniądz idzie za ucznia. No, oświacie, jeżeli chodzi o wydatki, tak w telegraficznym skrócie, tam gdzie realizują się zgodnie z planem albo są wydatki standardowe, to mówię bardzo krótko albo w ogóle, tam gdzie są zagrożenia w realizacji wydatków albo są jakieś rzeczy, o których wydaje mi się, że należy powiedzieć, to powiem. Fundusze sołeckie zgodnie z planem, to są tyci sobie tego filmują, rezerwy inwestycyjna, ogólna, oświatowa i na zarządzanie kryzysowe są rozdysponowywane zgodnie z przeznaczeniem, gospodarka odpadów komunalnych, to jest drugi śmieci zgodnie z planem, zmiana studium i uwarunkowań planu zarejestrowania przestrzennego to po podjęciu uchwał i po zrealizowaniu, po wypełnieniu warunków umowy te wydatki się zrealizują zgodnie z planem. Przydomowe oczyszczanie ścieków, w pierwszym półroczu udzielono jedną dotację, na dzień dzisiejszy udzielono dwie albo trzy dotacje. Trochę ten boom się zmniejszył na te przydomowe oczyszczanie ścieków, bo trochę też to wynika z tego, że zmieniły się przepisy z prawa wodnego i wcześniej nie było konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku odprowadzenia ścieków do rowu. Na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że w przypadku zarówno tych oczyszczalnych ścieków rozsączających, jak i odprowadzających ścieków do rowów jest potrzebne wydanie pozwolenia wodnoprawnego. I po pierwsze ten czasokres wydania tego pozwolenia też jest dłuższy, bo to jest około 3 miesięcy, a druga rzecz jest taka, że też później trzeba sprawozdawać do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jakość odprowadzonych tych ścieków. To. Inwestycje w ochotniczych strażach pożarnych 50 tysięcy, tego wydatki w tym roku nie będzie, zostało zapisane w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 na zakup samochodu dla USP Strzybnik. Renowacja obiektów zabytkowych zrealizowano. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu. To może od razu omówię temat, jak to na dzień dzisiejszy wygląda, bo mamy też na najbliższej sesji projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Sytuacja wygląda tak, że 3 września bodajże zostało, 6 września zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminą Rudnik a powiatem raciborskim, które mówi o tym, że powiat powierza gminie Rudnik realizację zadania w zakresie przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie i finansowanie tego zadania jest 50 na 50. 50% na 50, wartość kosztorysowa, znaczy wartość szacunkowa, nie kosztorysowa, wpisana w tym porozumieniu to jest 2 400 000 niecałe, czyli po połowie 1 200 000 gmina i powiat. I zapis też istotny z punktu widzenia zarówno powiatu, jak i gminy. W tym porozumieniu jest taki, że jeżeli w postępowaniu przetargowym koszt realizacji zadania stanowiący przedmiot porozumienia wynikające z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę tego porozumienia, strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, dokładając starań do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację przedmiotu porozumienia. I drugi ważny punkt, w przypadku zawarcia umowy bez tej zgody, kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania określony w ustępie pierwszym w całości zobowiązana będzie sfinansować gmina Rudnik. Mówię o tych zapisach, bo jest taki szczególny czas teraz, w którym będziemy ogłaszali ten przetarg i w którym najprawdopodobniej ten przetarg zostanie rozstrzygnięty, bo przetarg chcemy ogłosić od razu w pierwsze dni października, czyli gdzieś tutaj pierwszy drugi październik. 2 do 3 tygodni zakładamy, że to ogłoszenie przetargowe będzie wisiało na naszych stronach, czyli rozstrzygnięcie przetargowe. To jest około 19 października, 21 października mamy wybory samorządowe. No i rzeczywiście obecna rada, zarówno gminy, jak i powiatu, czy zarząd i wójt podejmują swoje decyzje do 16 listopada, aczkolwiek będzie to taki okres, w którym jeszcze funkcjonuje obecna rada, zarząd i wójt, aczkolwiek o decyzje mogą być dość trudne, jeżeli będą duże wahania finansowe w stosunku do tego, co mamy w budżecie. A jakie mogą być wahania finansowe, to też bardzo chcę Państwa zapoznać, żebyście mogli pomyśleć do następnej sesji albo do ewentualnego scenariusza poprzetargowego. Otóż z kosztorysów inwestorskich wartość tego zadania brutto to jest 5 326 000, nie obejmuje to nadzoru inwestorskiego, nadzór też będzie pewnie się wahał w granicach kilkudziesięciu, a być może nawet 500 tysięcy. Środki zabezpieczone w budżecie to jest 3 833 000 w zaokrągleniu. Brakuje nam jakieś 1 500 000, to gdyby wartość po przetargu okazała się taka sama jak wartość kosztorysów inwestorskich, a ostatnio wygląda to tak, że firmy oferty składają w kwotach kosztorysów inwestorskich. Gdyby tak się stało, to zrobiłem sobie taką symulację w przypadku przebudowy drogi i kanalizacji deszczowej, czyli to zadanie, które mamy finansowane z powiatem. Tam wartość kosztorysu inwestorskiego jest 3 200 000, w budżecie mamy 2 400 000 po tych zmianach, czyli brakuje jakieś 800 000, 400 000 musiałaby dodać gmina i 400 000 musiałby dodać powiat. W przypadku kanalizacji sanitarnej to z kosztorysu inwestorskiego wychodzi, że może nam zabraknąć około 100 000, a jeżeli chodzi o budowę oświetlenia ulicznego, w Jastrzębiu nie mam żadnych środków zabezpieczonych w budżecie. Wartość kosztorysu to jest 558 tysięcy brutto. Jest to wartość kosztorysu, który obejmuje kompleksowe budowy oświetlenia, czyli ułożenie sieci, fundamentów, lamp, opraw. Z tego co rozmawialiśmy z wójtem, przetarg będzie ograniczony do wybudowania oświetlenia ulicznego, ale tylko w zakresie tym podziemnym, czyli ułożenia sieci energetycznej, pozostawienia fundamentów pod lampy, już opraw ani słupów ten przetarg by nie obejmował. To może się okazać, że oszczędność w tym zakresie może być na jakichś granicach 200 czy 100 tysięcy, ale to tak czy inaczej robi nam się problem na jakieś 800 tysięcy w skali tylko naszego budżetu. No i to jest jakiś problem. Ja nie mówię, że to jest problem taki nie do udźwignięcia, ale mamy dwie rzeczy, które się nam nakładają w tym roku i w następnych, czyli konieczność finansowania oświaty na takim poziomie, jak mamy na dzień dzisiejszy. Gdyby to się nie zmieniło, to to dosyć skomplikowanie wygląda w latach następnych. No i te rzeczy, które już zostały uchwalone i które realizujemy, czyli zaciągnięcie kredytu na 2 miliony na drogi, które w tym roku już faktycznie zostały zrealizowane, czyli 700 tysięcy na Górną Brzeźnicy i ponad 1 300 000 na drogę Ligota-Grzegorzowice, to z tych zadań. To już można powiedzieć kredyty, że trzeba zaciągnąć, bo zadanie zostało zakończone. A w przypadku tego zadania powiatowego, no to na dzień dzisiejszy w budżecie mamy zabezpieczone środki, one są zabezpieczone w postaci też kredytu lub pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i to jest kwota 2 000 000 zł, 700 000 mamy zaplanowane jako dofinansowanie z budżetu państwa. No i wychodzi na to, że około 1 000 000 zł należy się spodziewać, że może być konieczność dołożenia z kolejnego kredytu. I nie wiem, w jaki sposób należałoby wtedy zaktualizować wieloletnią prognozę finansową, bo ten kredyt, który będziemy zaciągali na drogi, musiałem wydłużyć okres spłaty do 15 lat, bo jak zaprognozowałem harmonogram spłat na 10 lat, to przy obecnej sytuacji finansowania oświaty nie bylibyśmy w stanie spłacić tego kredytu, a to był kredyt tylko, można powiedzieć, na kwotę 2 000 000 w skali 10 lat. Także jeżeli mielibyśmy dołożyć, to obawiam się, że okres spłaty musiałby być jeszcze wydłużony o następne być może 5 lat. Chyba że tak jak mówię, jest sytuacja związana z finansowaniem oświaty, bo mam wrażenie, że to jest taka największa bolączka na dzień dzisiejszy, się zmieni. Pozwoliłem sobie też przeliczyć statystycznie, bo spora ta kwota mi wyszła na Jastrzębie, bo to jest 5,5 miliona. Przez liczbę mieszkańców, która w sumie w granicach 150 wyszło mi 37 tysięcy na jednego mieszkańca. Ale to już tak
statystycznie. Ja mam pytanie takie z innej beczki. To po co robić to oświetlenie, nawet kłaść to w podziemie, to nie wiadomo kiedy będzie. Jaka byłaby oszczędność, jakbyśmy całkowicie z tego oświetlenia zrezygnowali? No czy musielibyśmy dopłacać coś? No bo postawić, nie wiem, położyć kable po to, żeby nie za 10 lat położyć słupy, to dla mnie to już jest głupota totalna.
To odpowiem z kosztorysu inwestorskiego uaktualnionego 550 tysięcy to jest koszt budowy kompletnego oświetlenia w Jastrzębiu.
Ale to też jest na dwóch przypadkach, czy to jest tylko gminne zadanie?
Nie, to jest tylko gminne zadanie. Oświetlenie gminy jest nasze.
Znaczy, no, w tym momencie byśmy zrezygnowali, to jakieś oszczędności by zostały, tak? Czyli ten kredyt na wykonanie tamtej byłby mniejszy. Skąd się wzięły teraz takie kwoty? Bo przecież jakbyśmy to cały czas popychali do przodu, żeby robić to kanalizację, miało być to inne pieniądze, inne kwoty.
Z tego panie Arturze, co się dzieje w ciągu ostatniego roku czy dwóch lat? Nie? Wartość kosztorysu inwestorskiego, który był przygotowywany w grudniu 2014, później było jeszcze uaktualniane, to było 2 139 000 na zadanie związane właśnie z tą przebudową drogi po dokonaniu aktualizacji według cen, bo to chodzi o cenę tak naprawdę roboczo godzin i materiałów. Po aktualizacji mamy 3 200 000.
Rozumiem. Teraz pytanie jeszcze inne, bo to myśmy mieliśmy przyjmować tą kanalizację całkowicie jako naszą inwestycję, natomiast powiat miał w tym momencie coś innego, a tutaj widzę, że droga plus kanalizacja to jest 50 do 50.
Powiat nie chciał nam przekazać do realizacji jakby całej tej, znaczy przekazuje nam powiat do realizacji przebudowę drogi i kanalizacji deszczowej w proporcjach 50 na 50. I takie były wcześniej też uzgodnienia. Na początku chcieliśmy to zrobić troszeczkę inaczej, bo chcieliśmy przejąć na siebie budowę całej kanalizacji deszczowej i sfinansować to z WPOŚ-u, a powiat miałby nam więcej dołożyć z dróg, ale powiat się na to nie zgodził i chce w własnym zakresie. Też pewnie chodzi o źródła finansowania, tak? Bo oni też być może są w stanie na ten swój kawałek kanalizacji deszczowej pozyskać jakieś dofinansowanie.
Czy oprócz tego kredytu my jesteśmy na przykład w stanie z WFOŚ-u coś pozyskać?
Tak, znaczy 700 tysięcy planujemy, znaczy planujemy, na 700 tysięcy już otrzymaliśmy do dofinansowania, ale to jest poza tym kredytem. Zakładamy, że w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej i tego, ale to możemy szybko zrobić. Kosztorys inwestorski to jest 1 546 000 minus powiedzmy 700 000 dofinansowania, czyli mamy 846 000. Jeżeli wszystkie koszty w tym zakresie byłyby kwalifikowalne, to około 75% zakładam można by było pozyskać z WPOŚ-u, czyli jakieś 630 000. ale to nie zmienia faktu, że to jest też zaciągnięcie kredytu, który trzeba spłacić też w jakimś okresie czasu. Jedyne co, znaczy jedyne, albo aż co jest tym plusem, to jest to, że po spłacie 50% na dzień dzisiejszy może wnioskować umorzenie 40%. Ale nic się nie zmienia. Znaczy to na pewno tak będziemy robić, panie Jakubie, tylko że to nie zmienia faktu, że no, ten dług taki powstanie, nie? On będzie tańszy w spłacie i być może szybciej do umorzenia, ale kwota długu jakby na koniec tego roku, czy na koniec przyszłego roku, czy półrocza się nie zmieni.
Bo to dobra, to już w tym momencie w planie wieloletnim ten dług byłby mniejszy, czyli nawet nie wydłużyłoby to, powiedzmy sobie, dwie, trzy kadencje, tylko w jednej kadencji czy dwóch można byłoby go wtedy spłacić, nie?
On nie będzie mniejszy, bo ja go muszę wykazać, panie Arturze, do... Ja nie mogę go
ja wiem,
dzisiaj zaprognozować. Ja go muszę zaprognozować do spłaty w 100%. A jeżeli spełnimy wszystkie wymogi, po spłacie 50%, a też nie wiem, jakie będą te wymogi na dzień podejmowania tej decyzji, na przykład za 7 lat, to wtedy mogę umorzyć tą spłatę i na przykład za 7 lat ta wysokość spłat spadnie, ale to dopiero później. Dzisiaj tego nie mogę prognozować.
Jaka byłaby oszczędność, to 550 tysięcy, ale to byłaby duża oszczędność, która by wpłynęła, jakbyśmy na przykład zrezygnowali całkowicie z tego oświetlenia tam, kłaść?
Ale to nikt tego nie liczył, tylko spytałem Krystiana, jaka to może być oszczędność, mówił, że około 50%, czyli około 250 tysięcy może być oszczędności, jeżeli nie będziemy, nasz koszt włożenia tych kabli i stworzenia fundamentów pod lampę to około 250 tysięcy, drugie tyle to będą lampy i osłony.
Chyba pytanie, czy to, tak jak mówię, no, pytanie, czy robić to, jeżeli mam nie mogę pewności, za ile my zapłacimy te lampy, bo jeżeli dzisiaj pan mówi, że to są 4 kadencje, czyli 20 lat, za 20 lat płaść lampy, to te kadencje pan zginie od tej
chwili. Znaczy ja mówię o czarnym scenariuszu, panie autorze, i wolę wam przedstawiać czarny. No, taki scenariusz, jaki na dzień dzisiejszy wynika z prognoz, bo ja go też specjalnie nie zadłużam. Ja zrobiłem symulację na podstawie wysokości aktualnej subwencji oświatowej. Jeżeli ona się odbije w przyszłym roku o na przykład 500 tysięcy w górę, to ta sytuacja gminy się w sposób znaczący poprawi, tak? I wtedy będę mógł prognozować, zresztą w warunkach przetargowych też zawrzemy taki zapis, że istnieje możliwość szybciej spłaty kredytu, bo mi się też niespecjalnie uśmiecha, wiecie państwo, zaciągać kredyt na 20 lat, bo koszty tego kredytu to będzie w banki, nie?
A co jest w sytuacji, bo było mówione tak, najpierw było mówione właśnie, że gmina robi częściowo, później wszystko, później kanalizacja, powiat robi droga.
No słyszałem, że powiat się nie zrobi.
No a teraz, bo była też taka opcja, że robimy kanalizację i odbudowujemy tylko te miejsca, gdzie będzie ta kanalizacja położona.
Teoretycznie możemy tak zrobić.
Bo w sytuacji, no media, no zależy, co, które się słucha, nie? Ale też skoro tak głośno tu rozmuchują, że chcą w następnych latach potężne pieniądze przekazać na infrastrukturę drogową, na te małe gminy i tak dalej, no to może trzeba było to też rozważyć w jakiś sposób.
Nie? To akurat bym nie był tego tak poważnie.
No, ja też nie wiem, Artur. No,
a jak tak będzie, a my nie będziemy mieli pieniędzy na dołożenie, dofinansowanie będzie 80%, a my nawet 20%, bo się zadłużymy, to nie wiem. To jest do przemyślenia.
Bo w Rudniku też zrobili kanalizację, droga pokleili, też to działa.
No, droga do Strzępy jest dużo węższa.
Nie, to jest katastrofa, nie wiem, czy by się to mieli.
Chyba nie ma fizycznej możliwości odtworzenia jednej trzeciej części jezdni, nie? Bo to tak zasady się przyjmuje, że to tylko
tak
tam jak się wykopie, to praktycznie
bo tak jeszcze
to wszystko otworzy albo nic.
Bo tam jeszcze dwie kanalizacje w takim momencie mają być położone.
Tylko tam nie ma innej możliwości. Tam nie ma możliwości przydomowych oczyszczania, bo tam jest zabudowa tak ciasna, że tam jeden musiałby mieć kurczę, nie wiem, pięciu w jednym miejscu.
Bo żeby na przykład ten przetarg przesunąć na grudzień, styczeń, to jest ryzyko, że się władze w powiecie pozmieniają i tu nie wiadomo, co się dzieje.
Nawet nie o to chodzi.
My mamy dofinansowanie.
To chciałem powiedzieć. My mamy podpisaną umowę o dofinansowanie i do końca maja bodajże musimy mieć wkopaną kanalizację sanitarną, a do końca września bodajże zadanie musi być zakończone. Jeżeli nie uda nam się rozstrzygnąć tego przetargu teraz, to w przyszłym roku już tego ta firma nie zdąży zrobić.
To chodzi o dofinansowanie z Unii
Europejskiej. To chodzi o te 700 tysięcy, które mamy już przyznane do finansowania, aczkolwiek tam są też wskazane daty, w których należy to zadanie zakończyć.
Czy przejdźmy mamy, czy przez te plany scenariuszy teraz tylko taki Iwan? My już nie zmienimy z góry na niedźwiedziu. Bo to, co pan powiedział teraz, panie Luku, no przecież są pewne dokumenty podpisane, tak? Mamy wszelkie zgodnienia wreszcie domówione z powiatem i nie zakładam od razu, że to się wszystko rozleci. No, ja sądzę, nawet jak słucham uważnie tego, co pan przedstawia, że kanalizacja sama nie jest zakończona. Przynajmniej nie wydaje się. Bardziej jest zakończone to zdanie trzecie, o którym mówiłeś, ale to już przyjdzie oświetlenie. Tu są możliwości na pewno jakieś rocza. No, na dzień dzisiejszy może nie wylokujmy jakie. Bo to się trzeba dzień będzie dogadywać z powiatem też. Natomiast jeżeli chodzi o otworzenie drogi, to nie wiemy, jak już to będzie. No, należy zakładać, że już pan mówi, że na pewno będzie wyższy, że do tej pory bywały to przy tak. Ale to musimy skończyć na pierwszym przetargu.
Jeszcze pytanie.
To dwa sformułowania padły, panie Stefanie. Jedna rzecz, to nie jest tak, że możemy sobie wybrać po przetargu, że robimy kanalizację sanitarną, a innych nie robimy, bo teoretycznie możemy podzielić przetarg na kawałek kanalizacji sanitarnej, kawałek przebudowy drogi w tym zakresie 2/3 kanalizacji deszczowej, kawałek oświetlenia ulicznego, tylko wtedy nam mogą startować 3 firmy. Może być w ogóle problem z tym, że żeby to połączyć. Raczej trzeba iść w tym kierunku, że albo robimy wszystko, albo, znaczy nie chcę powiedzieć, że nic, tak, ale musimy się zdecydować, co robimy,
Dobra, a pytanie takie tego typu, bo kładziemy kanalizację, kładziemy ten, czy ta droga też jest w tym przetargu, czy ona będzie całkowicie osobna? Czy to wszystko, całe kopalnie?
Zakładamy, że wszystko jest w jednym przetargu, po to, żeby to zrobił jeden wykonawca i brał za wszystko odpowiedzialne, czyli za kanalizację sanitarną, deszczową drogę i położenie kabli oświetlenia ulicznego razem z fundamentami pod nami.
Ja bym chciał jeszcze, że my nie dyskutujemy o rzeczy, które powinniśmy znaleźć, żeby to było. Technika jest jedyne, co można zrobić, tak jak mówił pan Lorek, pytanie, czy płacimy te skutki, czy nie płacimy. Ale sytuacja się zmieniła, no to pojęcie, co rezygnujemy za pójdzie, że
nie, nie mogę. Słyszę, że nie mogę powiedzieć.
Więc, no więc, co ta dyskusja teraz uniesie?
Pan spokojna dyskusja. Zawsze to trzeba dyskutować.
Spokojna dyskusja, tak.
No, ale to dyskutować pewnie będziemy za miesiąc. Myślę, że. Ale ja nie wiem, czy kwestia ewentualnego nierozstrzygnięcia przetargu w pierwszym etapie i przesunięcia na później mocno nam utrudni życie. I tak pewnie będzie dosyć skomplikowany sposób dogadania się. Ja nie mówię, że z tą radą, tak? Tylko z obecnym zarządem, który tak naprawdę dostanie decyzję, czy to finansować, czy ta obecna rada powiatu, można powiedzieć, że po wyborach. Tak? To może być dosyć skomplikowane, takie prawo polityczne, ale no, tak jak Państwo mówicie, no nie mamy chyba za bardzo wyboru, trzeba ogłosić przetarg, poczekać na wynik tego przetargu i później ewentualnie się decydować, w którym kierunku iść. W skrajnym przypadku można ten przetarg unieważnić ze względu na brak środków finansowych i jeszcze raz wypuścić być może w innym zakresie, tak? Nie wiem.
No właśnie, ja o to też pytałem, tylko czy tu nie ryzykujemy co?
No to nie, że ryzykujemy, to nie mamy inne wyjście.
Ale ja żeby tylko zrobić, że my ogłaszamy drugi przetarg, no to oni też będą odpadali, tak?
Mnie bardziej intryguje coś innego, takiej sytuacji. Tak, jak to się stało, bo rozmawiacie o tym akurat tego wszystkiego, że między tamą a tą drogą jest aż tak ustawiona różnica. To jest ten sens.
Jeszcze do tych inwestycji, Artur, jakby tak wrócić jeszcze, bo tak jak tu wspólnie rozmawiamy, no wydaje się, że tu raczej nie ma odwrotu. No, jak Mirek mówi, no czy to jest sens rozmawiać? No, jest tam zawsze sens rozmawiać trochę. Wydaje się, że pójdziemy w tym kierunku i teraz na przykład co do oświetlenia, nie to powiem tak, no na początku na to oświetlenie patrzyłem tak troszkę z przymrużeniem oka, bo faktycznie są duże koszty do jakiegokolwiek uzysku, ale teraz nie każdy może ma ta świadomość, że od następnego roku do przedsiębiorstw średnio gaz i prąd około 40% drożej. Procent. Tak samo bo tylko do prywatnych nie drożeje, bo tam jest, no są jeszcze oczywiście inne powiązania z tym wszystkim związane. Nie? Także i jeszcze teraz odnośnie oświetlenia, jeszcze pytanie jest takie, czy jeżeli jest na tyle miejsca w pasie drogowym, że to oświetlenie pójdzie trawnikiem, to jest nieistotne, czy my go zrobimy teraz, czy za 5 lat, jeżeli ktoś się kiedyś zdecyduje. Ale jeżeli byłoby to ulokowane gdzieś pod chodnikiem, pod drogą, no to już ma konkretne znaczenie, bym powiedział. Czy 200 tysięcy dać, czy nie dać?
Pamiętaj, to z 25 miliona, 200 tysięcy, to też
nie
jest to.
Nie, ja tylko pytam,
no i tu właśnie
to jest,
no
to faktycznie są jakieś tam...
I teraz przy 800, o 200 tysiącach teraz jeszcze, czy właśnie jakby było w trawie, to jest coś innego, bo czy przejdzie ta koparka dzisiaj, czy za 5 lat, nie jest istotne. Ale jeżeli to jest faktycznie gdzieś umieszczone pod chodnikiem, czy pod drogą, no to nie wiem, ile to jest procent inwestycji, 3% inwestycji, no to nie wiem, czy to jest aż tak...
Tylko jeszcze jedno pytanie. Takie jest ciekawości moje, bo wiem, że coś tam wyszło w międzyczasie. Sytuacja tego typu, że słup powstaje z tego oświetlenia na prywatnej posesji, bo wiem, że takie w projektach były te, czy gmina nie będzie płacić dzierżawy za te słupy ludziom?
To jest,
na pewno będzie.
To jest jednorazowa umowa
nie, o wejściu. Nie, nie, wejście. Nie.
Tak, dobrze.
I za chwilę się pyta, że ta nasza prywatna będzie droższa niż ta stałowa. A nic nie policzy, bo ja już tu prosiłem, jaka jest obsługa tych lamp w drogach LED-owych, jaka jest wymiana, jakie jest to wszystko. I czy suma sumarum, bo położenie to jest pikuś, ale jeszcze ta reszta, która będzie nas kosztować później, bo teraz ma spokój, dzwonię, że ludzie przyjeżdżają, ale my będziemy musieli sami to sobie wszystko robić. I teraz kto to policzy? Jeżeli suma sumarum wyjdzie tak, że to oświetlenie nasze będzie droższe i tak to wyjdzie. A nikt tego jeszcze nie zrobił, nie
poruszamy, no, fakt, że te koszty utrzymania od nich też nie maleją.
No, bo jak... Ale jesteś, do niczego nie masz ten, teraz weź kurczę, nie wiem, firmę jakąś zatrudnić czy coś, czy nawet na zakład jakby to robił. To musi mieć już specjalnych ludzi z specjalnymi uprawnieniami, z badaniami, ze wszystkim do takiej obsługi. I to tak wdrożają, tak koszty później tego wszystkiego, że nam się to nie wyobraża. Wiele firm, które pracują z Rafako, rezygnuje z pewnych rzeczy ze względu właśnie na koszty utrzymania. Łatwiej jest dać komuś coś do zrobienia, niż mieć swoich ludzi.
No ta technika oświetlenia, bo też idzie bardzo do przodu i
to się zmienia, to jest fakt, że LED-y są dzisiaj tanie.
Tanieją, no. I to zdecydowanie tanieją.
Tylko mówimy, wiesz, o tym, jak to będzie wyglądało, to jeszcze nikt tego nie policzył, nie? No ale tak jak żeśmy rozmawiali, no to jest zrobiony przetarg, tam żeśmy ustalili pewne rzeczy, więc nie ma problemu, tylko tak jak mówię, tu nie jest problem, że program wskazuje ten przetarg, tylko ta subwencja.
Tak. Znaczy, no przetarg też jest.
Wiesz, tam to są wszystko pieniądze.
Ale ogarniemy go, jeżeli będzie wrócić subwencja. No. Dlaczego taki duży skok jest? To mnie dziwi.
No, ja już tłumaczyłem.
No wiemy, z VAG.
No z VAG, dokładnie tak, z VAG i...
Ale jak to się stało, że się zmieniły VAG-i w przeciągu, nie wiem, miesiąca, dwóch?
No one się zmieniają co roku, panie Andrzej, i ja już to tłumaczyłem. Cały myk polega na tym, że nauczyciele prognozują ilość uczniów, uczących się języka niemieckiego jako ojczystego do końca września, na podstawie takich informacji, jakie one mają pewnie od dzieci, tak? Czyli ile osób zadeklarowało chęć nauki tego języka. A w grudniu zazwyczaj, znaczy zawsze, wychodzi rozporządzenie ministra edukacji, które mówi o wagach. No i tak się stało w tym roku, że dyrektor z Grzegorzowic wykazał wszystkich uczniów, którzy uczęszczają do szkoły jako uczące się języka niemieckiego. Wagi na język niemiecki zostały obniżone, znaczy ten pułap ilości uczniów zostało obniżone i zaskutkowało to tym, że zamiast mieć subwencji na przykład na techniczną w wysokości miliona złotych, mamy pół miliona.
Ale to były jeszcze dotacje jakieś tam z mniejszości niemieckiej, bo też żeśmy byli przyjęli.
Nie, nie, to są wagi z subwencji oświatowej.
No dobrze, ale no to jak to było, że... No dobra, to tego nie wiem.
Nie, no to było mówione. Ale to jest w ten sposób, no... Wykazał dyrektor stan faktycznie może, no i poszło jak poszło. No i teraz cały rok o tym dyskutujemy. Gdyby były stare wagi, byłoby pół miliona w plusie, powiedzielibyśmy, te pół miliona weźmiemy na poczet następnych lat i by było fajnie. Nie? No to są takie, jest to kłopotliwe. To jest tak samo jak ze szkołami niepublicznymi. Ktoś mówi, że one nic nie kosztują. Jeżeli nie chodzi do tej szkoły, to chodzi tam. I tu może to motywowanie tych dyrektorów w jakiś sposób do pozyskiwania tych uczniów, no jak najbardziej kierunek jest właściwy.
No tylko może to na przyszłość tak wzrosł,
żeby widzieli troszeczkę to fizycznie.
Tylko motywować można wtedy, żeby ściągnąć do szkoły, żeby ta szkoła była co najmniej lepsza niż kapraciowa. Do tego chyba będzie
ciężka. Ale to jest taki też nacisk na ten język umiejętny, tak? Podstawowym językiem głównym i tak dalej, to jest najczęściej używany język programistyczny, są języki angielskie. Nie wiem dlaczego tutaj akurat ta jeden część się uparła tak na ten język niemiecki. Dobra, nie, to zrobimy to
wyznanie. Nie opiera to rodzice deklarują, że chcą się rodzić. No to wie pan, każdy rodzic deklaruje jak chce. Ale deklaruje, że chce się, że chce, żeby dziecko uczyło się nauki języka niemieckiego jako czystego. Ja nie wiem, czy to jest jego czysty, czy nie, ale tak deklaruje.
Ale gdyby nie było tego języka, to podejrzewam, że ta jedna czy dwie szkoły by musieli już zamknąć.
Ale wstraci tak. Się dwa dni. W ogóle nie ma co decydować. Od lat, gdyby nie było nauczania tego języka, bo nie było ci w chwili, jak powstały ten pewien projekt, to były dla mnie pod kątem mniejszości robili, nie? Nie ma co zaprzeczyć. Ale to przecież tak było i nikt nie powiedział, nie wiem, jak przynajmniej słyszałem. Tylko słowa i plus na tę sytuację, a należało powiedzieć, to przecież trwało co najmniej 10 lat, o ile nie więcej. Gdyby nie było takiego typu zgodni, to są uzgodnienia standardowe, to byśmy mieli na samym starcie od iluś tam lat po około, panie Wąku, mniej więcej dwóch milionów do budżetu nie, zawsze. No my teraz co, pretensje mamy, że nawet jest tych dwóch milionów, na
oni się nie ma. Bo nikt nie ma pretensji. Pytamy się, bo 10 lat to
musi się rozumieć, teraz tam nie
odczuje. I to jest jakieś dziwne.
Ale tu jest, nie wiem czy to powiedzieć, bo się się wydaje, że tak, to jest takie liczenie, no gdzie ministerstwo tak. Wszystkie statyki Ministerstwo Edukacji oczywiście ma, bo osioł się robi, każdego jednego ucznia przyczytają, wszystko, wiedzą. Jak, czego się uczy, ile uczy, wszystko, wiedzą. Wiedzą to we wrześniu, październiku, tak? Natomiast rozporządzenie generalnie o subwencji, o tych wagach, algorytmach, godzinach, pan powiedział słusznie, kiedy? Po zebraniu wszystkich tych danych.
No tam tych, to jest wyczytują.
Przecież
no.
Każdy, kto ma te dzielniące, to symulacja robi taka. Jak tu nam takie, a takie wagi przyjmę, to zaoszczędzę na budżecie.
Taką kwotę na to mam i do komisji.
No i to, no. Tak to się nie je. Tak to trzeba to rozpatrywać. My jesteśmy poza tym, bo to ponad nami się rozpatrywa.
Dobrze.
Znaczy, to jeszcze jedno, bo to rzeczywiście jest taki temat światowy dosyć istotny. Myślę, że przez najbliższe dwa lata będziemy mieli taką ustawkę, bo dopóki schemat, znaczy system nauczania czy sieć szkół nie zostanie jakby zakończona, czyli nie będziemy mieli tylko i wyłącznie
szkół
ośmioklasowych, nie wygasną gimnazja, to te rozporządzenia się będą dość mocno jeszcze przez dwa lata zmieniać, bo w poprzednich latach też były huśtawki. Ale te huśtawki były tylko na poziomie minimalnych przesunięć wagi. One się tam o 1/10 gdzieś zmieniały. Liczby uczniów, zasady stały na tym samym poziomie. Teraz mamy takie huśtawki, które wynikają z tego, że z zasady ubywa nam teraz tej wagi przy uczniach gimnazjalnych. No i to jest logiczne, bo liczba uczniów gimnazjów spada, a przybywają w tych szkołach. Aczkolwiek nie można tego zaprognozować, znaczy można się pobawić tym, ale to jest obarczone dość dużym ryzykiem. W poprzednich latach nie było takiego dużego ryzyka, bo mieliśmy stan konstant, była szkoła podstawowa, sześcioklasowa i gimnazjum trzyklasowe i tyle. Nie? A teraz no jeszcze przez dwa lata będziemy mieli
kusiać. Radykalne zmiany budziły zdziwienie, nie? No a teraz nie mogą zdziwienia, bo aha, tu tak jak pan powiedział, bywa uczeń. Z gimnazjum przybywa tam, poza tym uczeń przychodzi, może sobie do szkoły wybrać, to na tym sobie to będzie dobrze.
Dobrze.
Ale się patrzę, jak było. Dlaczego nie bodajże 12, jeśli nie dłużej, że nasza oświata w naszej gminie jest tylko dlatego, nie jest bardzo niedochodowa, czyli nie ma za dużych skarb, musi dużo wypracać, ze względu na liczbę dzieci uczących się języka mniejszości. I ta oświatowość była już od wielu lat. I sami wiedzieliśmy, że prędzej czy później dojdzie do załamań, zagierowań i zagrożeń. W tym momencie niestety będziemy tak jak większość samorządów zmuszeni do dopłacania do oświaty. Teraz mówicie sobie, że skąd, jak, czemu, dlaczego. Wystarczy po co się udzielam, się zastanowić na tym, co było przez te wszystkie lata i skąd były środki finansowe na oświatę i dlaczego żeśmy te oświaty nie dopracowali. To jest tyle co do powiedzenia. A że akurat tak się zamienowało w naszych szkołach, tak było na ten rok.
Jedziemy dalej.
Jeszcze wracając do tego oświetlenia, tam w tej chwili jest oświetlenie na Jastrzębiu, czy go nie ma?
Na pewno
jak będzie remont tej drogi, to oświetlenie by wywalone po pleciach. Czy remonci tej drogi, czy ono dalej zostaje?
Nie, bo to jest
problem. A to nie jest nasze. Te słupy dalej zostają.
Bo to jest zasilanie budynków też, to nie jest, że to jest tylko i wyłącznie.
Nie, no, że będą przesuwać coś tam, jak będzie ta remont drogi. Dalej to zostaje w takiej formie, jak to jest.
No, nie może tego przesuwać. No.
Dobrze, jedziemy na niego.
Dobra. Właśnie w ulicy Kącica, na przykład 2019 roku ma zlecona opracowanie dokumentacji, przebudowa drogi powiatowej od Ligoty do Grzegorzowic, zadanie trakcie realizacji, może gdzieś tam powoli na ukończeniu. Tu jeszcze nie ma realizacji finansowej, przekazywane to jest zgodnie z porozumieniem, do końca tego roku będzie 100% zrealizowane zadanie. Aktywne zarządzanie energią elektryczną to jest opracowanie dokumentacji, między innymi dokumentacji na Jastrzębie, zadanie na ukończeniu, budowa przoku, to jest tylko w zakresie dokumentacji, dofinansowanie zakupu karetki, to zadanie żeśmy wyzerowali na poprzedniej sesji, wymiana pokrycia dachowego LKS Dąbrzeźnica, zadanie realizowane będzie w 2019 roku, jeżeli otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
A została tam złożona jakiś program?
Tak, czy tak, nawet dzisiaj żeśmy oglądali. Zostało złożony wniosek. Na dzień dzisiejszy są w trakcie na dzień dzisiejszy na 600 złożonych wniosków 100 zostało zweryfikowanych, ale nie na zasadzie takich, że ocenionych pozytywnie, tylko przejrzanych, bo to jeszcze im trochę brakuje. W każdym razie nie ma jeszcze informacji ani pozytywnej, ani negatywnej, czy dostaliśmy dofinansowanie. Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik, realizacja w przyszłym roku, otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie. Modernizacja dróg osiedle w Rudniku, zadanie zakończone. Modernizacja dróg gminnych w Lasakach, to przesuwaliśmy na tą drogę w Sławikowie. Modernizacja Jasnyka, tutaj nie ma realizacji. Modernizacja drogi dojazdowej w Strzymniku, tam zwiększaliśmy środki, zadanie przekazane do realizacji już. Modernizacja ulicy Górnej Brzeźnicy zakończone, prace melioracyjne w Kłonicach, nie wiem, albo w trakcie realizacji, albo zakończone.
Tam są chyba zakończone, bo ostatnio wykaszali terowy, no nie wiem, na jakim etapie.
No właśnie też nie wiem, że zlecenie poszło i nie wiem, jak to tam daleko mają być uwzględniane, ale tu też zabieraliśmy część tych środków na Strzymniku. Przebudowa drogi w Jastrzębiu, to są też oczywiście ten kawałek drogi powiatowej. No i to jeszcze jedno zdanie komentarza, te środki, które mamy zabezpieczone w tegorocznym budżecie na Jastrzębie, na kanalizację sanitarną i na drogę, te pieniądze oczywiście nie będą w tym roku wykorzystane, no bo ten harmonogram taki, że na pewno w tym roku nie wydamy nic albo prawie nic i już po rozstrzygnięciu przetargowy, jak będziemy wiedzieli, jakimi kwotami operujemy, to te środki z tego roku przerzucę po prostu na rok 2019, na pewno w tym roku najprawdopodobniej w ogóle nie będą potrzebne.
Czy to zadanie, jeszcze tylko takie pytanie, będziemy zaczynać jeszcze w tym roku?
Wykonawca będzie mógł rozpocząć w ciągu 14 dni od podpisania umowy, czyli w optymalnym zakresie mógł od listopada rozpocząć zadanie i dobrze by było tak naprawdę, gdyby się to tak skończyło.
No,
bo dla niego to też jest taki czas. Do końca kwietnia musi mieć zakończony etap ten w zakresie kanalizacji sanitarnej. To też jest i dużo i mało czasu.
Wszystko zależy, jak będzie pogoda, nie ma to jest.
Jaka firma, jaki sprzęt?
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej, no to się robi. Zabezpieczenie skarpów w Czerwieńcicach, to dokumentacja została wykonana na dzisiejszy. Modernizacja drogi Ligota Książęca Kubowice nie ma realizacji. Rewitalizacja terenu parku placowego w Sławnikowie, no to tam zapłaciliśmy za przygotowanie tych dokumentów i złożenie wniosku. Jesteśmy tam gdzieś na liście rezerwowej. Program ograniczania niskiej emisji w gminie Rudnik. Udzieliliśmy jednej dotacji w pierwszym półroczu. Na dzień dzisiejszy już jest więcej tych dotacji, chyba około 10, bo to są z tych rozdań z tego drugiego etapu. Ministerstwa Państwa informacje na stronie WPOŚ-u i od wczoraj też zrobiliśmy zajawkę na naszej stronie gminy. Jest ogłoszony nabór na składanie wniosku w ramach tzw. programu Czyste Powietrze. Jest to zadanie finansowane z WPOŚ-u poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Wnioski można składać od wczoraj do 30 czerwca 2027 roku, czyli taka dość długa perspektywa. Wartość budżetu na te zadania to jest kwota 103 miliardów złotych i mają być z tego finansowane zarówno koszty wymiany pieców centralnego ogrzewania, termomodernizacji, fotowoltaiki i tym podobnych rzeczy. Zmienił się sposób dofinansowania, to tam musicie Państwo sobie też doczytać, ja to powiem o takich jakby skrajnych przypadkach, że wysokość dotacji może wynosić do 90%, jeżeli kwota miesięcznego dochodu na osobę nie przekracza 600 zł. Jeżeli ta kwota dochodu jest powyżej 1600 zł, to wysokość dotacji wynosi 30%, a pożyczki ewentualnie 70%, także te wachlarze są uzależnione dość mocno od poziomu dochodowości danego gospodarstwa. To i dzisiaj też wysłaliśmy taki kontakt, znaczy prośbę o kontakt, bo zauważyliśmy, że w niektórych gminach też naszego województwa i powiatu zaczęły się już odbywać spotkania z mieszkańcami w zakresie wypełniania tych wniosków i napisaliśmy dzisiaj maila do firmy, która się tym obsługuje, która jest takim pośredniczy ten posie z prośbą o wskazanie ewentualnego terminu i miejsca spotkania z mieszkańcami, bo myślę, że też dobrze by było, żeby gdzieś przedstawić mieszkańcom zasady funkcjonowania czy finansowania tego programu. Tym bardziej, że to jest program dość długi, bo tak jak mówię, praktycznie 10-letni.
To właśnie będzie na bieżąco leciał, rozumiem, z tego.
No, do 2027, nie? Jest troszeczkę inny jak ten poprzedni, bo utrudnienia albo ułatwienie dla WPOŚ-u czy NPOŚ-u tylko i wyłącznie w formie elektronicznej te dokumenty były składane. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można pojechać do WPOŚ-u, odebrać te formularze i wypisać, aczkolwiek jest to już tak zinformatyzowane. Ale tak też będziemy wiedzieć coś więcej, to też Państwu powiemy. No i jakby ślad za tym myślę, że powinien być kontynuowany ten program, który mamy my finansowany z budżetu gminy, bo na razie go stawiamy w takich normach i w takim sposobie finansowania, że dokładamy 200% do wysokości dofinansowania z innych środków, czyli na przykład WPOŚ, NPOŚ, nie więcej niż 5 tysięcy złotych, to też mówię o tym, że to też trzeba mieć świadomość tego przy konstruowaniu, czy budżetu, czy uchwalaniu tego budżetu, że te środki, jeżeli chcemy ten program realizować, muszą się w tym budżecie w jakiejś wysokości znaleźć.
No ale to też może być taka sytuacja, że tych wniosków będzie coraz więcej i te nasze 5 tysięcy mogą też ten budżet nagryźć bardziej znacząco niż w obecnej sytuacji.
No, chyba tam mamy pisane gdzieś, że decyduje kolejny zgłoszeń. No
tak, ale nie, to jeżeli nie. Teraz było załóżmy 30 wniosków, a jeżeli coś takiego wystartuje, to się może okazać, że będzie nagle w jednym roku 100 wniosków.
No, pytanie, czy to kryterium dochodowe. No
to jest tak. Bo to bardzo
socjalne działanie.
Tylko ciekawie, kto sobie kupi groszek za 1000 zł, jeżeli ma 600 zł na osobach brutto jeszcze nie. Także to jest takie trochę znowu. Może jak z tymi drogami, Artur.
No
wiesz.
Ale
proszę? Ale to wiesz. To ktoś sobie wymieni taki socjalny, można powiedzieć, nie wiem, dostanie 80%, czyli ma 700 zł brutto na członka rodziny, no to z czego on chce na tym wygląd odłożyć potem?
Tak,
no, ja powiem, że ten zwrot nie było złe rozwiązanie, to zniszczyli teraz, co było jeszcze dosyć dobre. Dobrze.
Nie ma innej możliwości, mnie się wydaje, że przecież wszyscy wiemy, że te dotacje, które my dajemy, wcale nie są wysokie dotacje, nie chodzi o powiat, ale
nie są duże, ale jeżeli tych wniosków będzie 100, no to już jest kwota znacząca. Nie?
Wszystko jest w bardzo dziwny sposób. Ja nie jestem najbardziej z tego planowałem, może
pracownikowie, tak czy nie, ale skoro tak zwani fachowcy mówią, że docieplenie tego modernizacja budynku zwraca się w ciągu 5 lat, to ja nie rozumiem tak naprawdę tych wszystkich programów. Poprosiłbym po prostu wręcz powiedzieć, że robi się fundusz bankowy, każdy dostaje na 5 lat pożyczkę i spłaca ją z różnicy uzyskanej z oszczędności na uchwałę. I w ciągu po pięciu latach przechodzi to na jego własność. Jest sposób, w takim sposobie na zachodzie proponowane przez firmy zajmujące się taką modernizacją. A tu mamy cały czas różnego rodzaju nowe programy, ciągle nowe, tak jak popatrzycie w tych programach, które naprawdę większość na tych programach wszystkich środków, to zarabiają na tym ci, co budują i ci, co udzielają wszystkich pożyczek i kredytów. I tyle.
Chciałbym też stwierdzić, że wzrosły ceny. Jak jeszcze przy okazji, to by jeszcze można było dodać, że wszelkie takie dofinansowania, programy ekologiczne miały sens, kiedy mieliśmy wybór i dzięki tym dofinansowaniu wybieraliśmy lepsze źródła energii. W tej chwili, jak są uchwały i nasze śląskie ustawa państwowa, to faktycznie to już jest pomoc socjalna, a nie jakaś tam zachęta. Bo to miała być zachęta do ekologii. Jeśli jak nie ma wyjść, to trzeba kupić każdy obręb, jaki chodzi o punkty klasy, więc to jest zupełnie
narzucone.
To wygląda jak pasa wyborcza, jakiś rozsądny program.
Najlepsze jest to, że jak jest do czegoś dofinansowanie, to cele w tym zakresie nie uruchomione,
tak? Już się na przykład do ocieplenia mi dostanie jakieś tam. Dzwoni się pytać, czy przyjdą robić jakieś zajęcia, czy to się...
No tak, ja już
pisać. Dobrze. No dalej.
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku, opracowano dokumentację. Jak i kiedy ma szansę realizacja tego zadania, nie wiem, myślę, że pod znakiem zapytania. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z Leśną, w stronę Ligoty Ekstremalnej, no to jest pomoc dla powiatu na prace geodezyjne, opracowanie dokumentacji, jest porozumienie w trakcie zawierania, albo już jest zawarcie z powiatem na to zadanie. Montaż instalacji OZE, no to tutaj złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie ma być na przełomie listopada tego roku. Tak, tego roku. Wykonanie bramy zjazdowej do magazynu OC w Grzegorzowicach, no to ani za tą kwotę, ani w tym roku nie ma szans realizacji. Może w przyszłym roku te środki przejdą na przyszły rok.
To już jest chyba, nie wiem, czwarty rok, tak?
Co mam powiedzieć?
To jest rok.
Za taką kwotę się tego nie da zrealizować.
Lepiej to bym czas sobie dużo z Męskiego zrobił.
Jakie ma wymiary ta brama? Jaką ma wymiary ta brama?
Jaką ma wymiary ta brama? Jaką ma wymiary ta brama?
Realnie nie ma w czym
robić.
Tam jest, jeżeli ktoś marzy o jakiejś tam bramie segmentowej czy coś takiego, to jest koszt samej bramy 70 tysięcy.
Brama segmentowa?
Na takich parametrach, żeby była ze 4 metry szeroka i ze 3, i 4 metry czy 5 metrów wysoka, żeby tam wjechać z tą budką ewentualnie.
Brama segmentowa o wymiarze 6 metrów na 4,5.
10 tysięcy.
15 tysięcy brutto w tym roku zapłaciłem miesiąc temu.
Tak. Niesamowite.
To mechanicka.
A ile dostaje dofinansowania?
Bez dofinansowania.
A dlatego tak daleko?
Dlatego tak daleko.
Tylko tam jest dofinansowanie.
No nie no, w tej sali to jest chyba największy koszt, żeby wybrać ta brama w ogóle, jakieś nadproża zrobić. A czy tam będzie zespawana brama jakoś towarzystwo. Inna rzecz. No ale to myślę, że panie Marku, to będzie robione.
Ale to zrobić fundusz tureckiego, przy powiesi, nie wiesz, nie dalej, że to czemu nie jest wykonane,
fundusz tureckiego. Tak, nie wiem, to jest.
Flaga, taką flaga, księżowicko.
No to zrobimy na wysoko. Tak.
Dobra.
I radni.
Dalej, jeszcze dobra.
Oddać
takie Grzegorzowice bez bramy.
Tak. Dalej, remont świetlicy oraz zdrowie. W październiku ma firma gdzieś tam wchodzić i realizować zakres zadania uzgodniony. Uznajmy się, że to jest Dobrzeźnica, to jest zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny finansowane ze środków Unii Europejskiej, w trakcie realizacji. Modernizacja drogi Gamów Krowiarki, zadanie zakończone. Przebudowa odwodnienia w Żabniku trzeciej etapu. Nie wiem, czy to jest w trakcie realizacji, czy ma być, to pan Marek to może trochę więcej wie, no ale w pewnej środku.
Jest zakończone.
Bo nie wiedziałem, czy już ta faktura była płacona, ale tak.
Ale nie wiem, czy zapłacona.
No.
Jest zakończone.
Modernizacja drogi Grzegorzowice Łukowice, zadanie zakończone. Remont dróg w Lasakach przesunięty na Sławików. Remont dróg w Ligocie Książę-Rzęcej zabraliśmy na ostatniej sesji część z tych środków, część zostanie na przyszły rok. Modernizacja drogi w Sławikowie, ulica Parkowa, to zadanie nie będzie realizowane w tym roku z braku środków finansowych. Modernizacja drogi w Sławikowie, droga do cmentarza. Przesuwaliśmy te środki z wrasach i wykładaliśmy te ponadplanowe dochody i przesuwa z innych zadań zadanie w trakcie realizacji. Remont drogi Ostra Górka, zadanie zakończone w tym zakresie. Zakup sprzętu SPZ-RA, tutaj nie było realizacji w tym roku. Budowa przystani nad rzeką Odrą. Planuje się opracowanie dokumentacji.
Nie było realizacji, bo nie potrzeba, czy jak rozumiecie
to SPZ-RA?
No.
Tam jest taki temat, że oni zgłosili się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu sprzętu takiego elektronicznego do rejestracji tych pacjentów. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej gmina może nie partycypować w kosztach zakupu sprzętu leczniczego, finansowaniu remontów, inwestycji, a nie do końca takiego sprzętu informatycznego i nie mogliśmy zrealizować tego wniosku. W tym tygodniu, albo pod koniec tamtego, zostały złożone dwa wnioski z SPZ-RA. Jeden na rok 2019, jeden jeszcze na ten rok, na partycypację w kosztach remontu tego budynku w Łubowicach w zakresie poszerzenia tych pomieszczeń na te gabinety tego fizjoterapeuty. Ale szczegółów nie znam.
Ale to co, na tę realizację tego projektu, co to było mówione?
Ale chyba tylko i wyłącznie w zakresie takim minimum, bez przebudowy, tylko przesunięcia tych ścianek działowych. To,
a wewnątrz tego?
Tak, wewnątrz.
No, bo teraz nie, że... Nie.
To jest takie pomieszczenie gospodarcze.
Aha, no ale podrażę, myślę, że...
Nie, to... Wiecie, no... Może by to było fajnie, żeby się to tam zrealizowało, no ale budżet mamy, jaki mamy, tak? Jak będziemy mieli 5 milionów nadwyżki, to będziemy mogli...
Tak, brawa, że opcja zrobimy.
Tak. Zastanawiać się na dzień dzisiejszy, no to każdy taki problem są w tak sporo.
Dobra,
bo się straciłem. SPZ-RA, ta budowa przystani, to trwają dyskusje i pomysł pewnie jest fajny, żeby opracować tę dokumentację i budowę tej przystani i udrożnić tą Odrę. Zobaczymy, jeżeli będziemy chcieli zlecić w tej drodze opracowanie dokumentacji, to też nie będzie kwota 10 tysięcy i wtedy to zadanie wrzucimy do biletu prognozy finansowej i z takim terminem, żeby w tym roku ewentualnie zlecić i w przyszłym roku realizować tę dokumentację, albo dopiero w przyszłym roku realizować. Znaczy, no, decyzji technicznej nie ma, są jedynie zapewnienia takie, nie powiem, że polityczne, ale merytoryczne pomiędzy wójtem, prezydentem i starostą o chęci realizacji.
Tak, tylko to może gmina, nie?
W zakresie tej przystani w Łowicach, nie wiem, czy w 100% czy w 50%, no ale na pewno większy procent, bo każdy za swoje te.
Teraz pytanie, czy
nas
dopiero na to będzie stać?
No, dlatego o tym mówię, że na dzień dzisiejszy nawet nie zlecamy opracowania dokumentacji, bo
ja myślę, że tutaj najpierw trzeba byłoby takiej, nie wiem, pełnej świadomości tego, czy powiat dokłada większą ilość, czy ten, dopiero wtedy w tym kierunku. Bo jeżeli my mamy, nie wiem, nawet 50% tego, to czego to widzę?
To znaczy pytanie, jaki to ma sens, to z tego, kiedy są plany udrożnienia drogi Odry i nie wiadomo, co w tym momencie będzie. Bo my też na to będziemy się budować, a to będzie na to przepraszam. Rozebrać, bo my tam będziemy bali już. Tak, co wtedy? Tak więc ja nie wiem, czy nie należałoby najpierw rozeznać, jak będzie z tymi planami rozbudowy tej budowy i przed budową i dopiero wtedy rozmawiać o tym, czy jeszcze będziemy dalej budować. Poza tym o tej przystani była między innymi ze względu na dofinansowanie, które moglibyśmy uzyskać na budowę tych punktów widokowych, które legiem padło,
tak? Tak, ale...
Więc w tym momencie nie będziemy tam budowali ani drogi do tej przystani, więc pytanie, czy nie, to ma sens. No dla nas jako tak nie.
To i tak było wiodące, było miasto ewentualnie jako...
Już miało być w połowie roku, już to miało być oddane, już to miały kursować jakieś statki, ja bym zaproszony pierwszy, będę miałem jechać. Z tym statkiem, a tu się okazuje, że nic.
To znaczy, to miało wymierne korzyści dla gminy, tylko nie przy tym budżecie, przy takim finansowaniu, jak się
artykuje to.
Ja myślę, że jak będą nowe władze i powiecie, że to można wrócić do tematu, to ty to powinieneś, czy to gdzie kontynuowane, albo w jakimś
wolnym. Nie mówię. Dobrze. Dalej.
Następna rozbudowa OSP Rudnik, tam pozostało tylko liczenia, wymiana wejścia czy schodów wejściowych na tą świetlicę do góry i jakieś mury ogniochronne. No to co było gdzieś tam przedstawiane Państwu do realizacji, żeby...
Ale to wszystko zrobione na to?
Tak, te środki trzeba najprawdopodobniej przekazać dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej i oni będą rozliczać to zadanie, bo oni też tam jakieś dofinansowanie z innych środków pozyskali na remonty w tej Ochotniczej Straży Pożarnej i w takim kierunku to idzie, już wykonawca najprawdopodobniej jest ustalony czy dograny, także myślę, że to zadanie zostanie zakończone i oficjalnie będzie można odebrać i zakończyć ten etap rozbudowy.
To jest całkowity koniec i już tam nic nie dowie.
Nie. Ja mam pytanie, panie
radny.
Czy zarząd gminny OSP wyraził zgodę na rozbudowę tego?
Nie wiem.
No właśnie.
Bo to jest tylko do momentu, kiedy to będzie oddane przez sanepid i te wszystkie inne instytucje. Natomiast tam jeszcze trzeba będzie włożyć dużo dwa razy tyle. Żeby to skończyć. To chodzi tylko o to, żeby to oddać w końcu do użytku, bo to do dzisiaj nie funkcjonuje jako budynek OSP.
Dobra, dalej.
Wjazd. No, oświetlenia ulicznego Rudnika Sylwestra. No tam ma być jakaś lampa decydowana w trakcie realizacji. Zakup sprzętu OSP, Fundusz Sprawiedliwości. Zadanie zakończone, rozliczone. W 99% było finansowane z Funduszu Sprawiedliwości, 1% z środków gminy. Budowa siłowni zewnętrznej w Rudniku, budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Gałowie. Zadania, może nie jeszcze w trakcie realizacji, ale firmy zostały wyłonione. Dołożyliśmy ze środków rezerwy na te zadania i mają być chyba do 15 czy 20 października zakończone. Budowa placu zabaw przy szkole Nivea. My nie ponosimy tam kosztów inwestycyjnych takich wprost, to co musieliśmy ponieść to koszty takie geodezyjne i związane z wydłużeniem czy z przygotowaniem terenu, ale z tego co mi wiadomo, tam już się tworzy ten plan zabaw i ma być w ciągu 2 tygodni chyba oddany. I następne zadania takie stałe, meliorację wodne, utrzymanie dróg, urzędu, rad gminy, promocja jednostek, funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, szkół podstawowych, przedszkoli, zadań z zakresu pomocy społecznej, funkcjonowania świetlic, usług opiekuńczych,
standard,
sportu. Tak. To taki standard i tak naprawdę i opisówka i schemat wydatków jest taki sam co roku. Ten poziom wydatków może się zwiększać lub zmniejszać minimalnie, ale generalnie są to zadania takie schematyczne. W tej pierwszej części ja pokazuję te zadania, które nie pojawiają się co roku i które są takie znaczone, te pozostałe to są takie wydatki stałe i jeżeli są pytania, to mogę je gdzieś tam omówić, ale myślę, że to już też tak.
Jedno pytanie do Sławikowa, zabezpieczenie na tą tam te ruiny. Tam byśmy mieli jakieś pieniądze w tym roku, czy jak?
Tak. Na opracowanie tej dokumentacji bieżącego dofinansowania jesteśmy na liście rezerwowej.
O.
Tak, rzeszowo,
to jest wszystko, te 20 tysięcy mniej więcej.
Przychody i rozchody, no to przychody to mamy pożyczki, kredyty i te wolne środki, które nam zostały z tamtego roku. No to tak jak Państwo widzicie, te wolne środki, nadwyżka nam się zrealizowała. Część tej nadwyżki poszła na realizację zadań inwestycyjnych, część na pokrycie dziury oświatowej. Pozostałe przychody, jak widać, nie zostały zrealizowane, ale to też wynika tylko i wyłącznie z tego, że to są przede wszystkim przychody na kanalizację sanitarną w Jastrzębiu i drogę, a drugie to jest modernizacja Górnej Brzeźnicy i tej drogi powiatowej Ligo, także Gorzowice. Na najbliższą sesję jest projekt uchwały podjęcia kredytu, bo to mamy taką sytuację, że już zapłaciliśmy, oczywiście wykonawcy zadania są zakończone, w przypadku Gorzowice i Ligo, Ligoty może jeszcze nie do końca. Ale no, finansowaliśmy to ze środków własnych, a teraz ten kredyt, który muszę zaciągnąć, to on jakby
zupełnie
niedobór gotówki, który gdzieś tam był po to, żeby finansować te zadania inwestycyjne. No, i na razie tyle. Jeszcze
takie pytanie jeszcze tych inwestycyjnych. Bo jako komisarz tutaj komunalny, później chyba na sesji było też mówione na temat tej brzeźnicy tych 3000. Będą te pieniądze na ten dach, czy nie w końcu?
No to jeszcze
mówimy o takiej skromnej kwocie 3000 przy tym budżecie, to myślę, że to nie są jakieś tam ogromne.
Wrócimy do
jako komisja, żeśmy wskazywali, bo tego nigdzie nie widziałem. Jako rada, żeśmy podjęli taką, cały czas mówicie, że to co rada podejmie jest święte w tej
symbolice.
Panie Krzysztof, odpowiadając literalnie, omawiamy sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Pierwsze półrocze takiego zdania nie
będzie. Czyli będziemy za kiedy do drugiego półrocza i tam będzie. Tak?
Dojdziemy do tematu, będziemy go rozmawiać. Dobra. Jeżeli chodzi o rozchody, czyli spłaty kredytu, to jak Państwo widzicie, zgodnie z planem 48%. Zadłużenie na bardzo niskim poziomie, 1,432 milion, czyli najniższe od 10 lat. No i zakończenie tego sprawozdania jest bardzo optymistyczne. Spełniamy wszystko.
A tak on postraszył mnie
człowiek. Czy mnie słuchać, nie?
Pierwsze półrocze. Teraz przejdźmy do drugiego.
Jeszcze nie możemy.
To według planu wskaźnik, jaki nasz by zadłużenia na koniec roku? Powinnyś?
Te wskaźniki się w ogóle dość mocno pozmieniały, bo jeżeli w poprzednich latach wskaźnik zadłużenia się liczył tak, że wysokość zadłużenia nie mogło przekraczać 60% dochodu. Aha. Gdybyśmy to tak odnieśli, to my jesteśmy na poziomie nie wiem, 10%, nawet nie 8%, tak. Czyli bardzo bezpiecznie, ale teraz wskaźniki zadłużenia się dość mocno zmieniły, bo liczy się w taki sposób, że suma rozchodów, czyli spłat kredytów i odsetek nie mogą być większe niż średnia z różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Znaczy dosyć skomplikowane, ale w takim przełożeniu taki chłopski rozum to wychodzi na to, że gmina nie może dopłacać do zadań bieżących gminy, czyli to co nam się zrobiło w tym roku. Bo mamy taką sytuację, że my mamy dochodów na przykład bieżących na poziomie 15 milionów, a wydatków bieżących na 15,5 miliona. I nie możemy mi decydować o takiej sytuacji, no bo nie ma tego z czego finansować. W tym roku żeśmy mieli, bo z tej nadwyżki. I te wskaźniki nam się dość mocno zachwiały właśnie wskutek takiej, a nie innej tej sytuacji dochodowej. I to, co już tutaj mówiłem, to, że ja nie mogę tego inaczej prognozować na lata następne, jak nie wiem, w jaki sposób ta liczba uczniów będzie wykazywana w tych jednostkach.
Coraz mniej przyzysk.
Podpinam.
No i jest jeszcze kilka innych załączników do sprawozdania z wykonania budżetu, bo to jest sprawozdanie opisowe, jeszcze jest 10 pozostałych. Jeżeli są pytania, to je omówię. To, co było istotne, to starałem się zawrzeć na tych 17 stronach części opisowej. Pozostałe załączniki to jest realizacja planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, SPZTA, realizacja zadań inwestycyjnych w UPF-ie, w ogóle kształtowanie wieloletniej prognozy finansowej, ekstra, załącznik organizacji planu dochodów i wydatków w takim układzie pod potrzeby regionalnej izby obrachunkowej, ale jeżeli są pytania, ewentualnie do tego, to w sposób mam.
Nie ma pytań. Co, przechodzimy do projektu uchwał albo 5 minut przerwy? Przerwę chwileczkę zrobimy już. Wyłóż to.